po prostu słuchacie tego. Bardzo Wam dziękuję znowu za poświęcony czas, że jesteście, że poświęcacie ten czas, że zaufaliście mi także i chcecie się wsłuchać to, co chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Ale zanim to nastąpi, to proszę Was też bardzo taką krótką modlitwę właśnie w intencji tych wszystkich, którzy będą słuchać tej kolekcji, także w intencji Was wszystkich, którzy jesteście, łączycie się oraz prosząc o dary Ducha Świętego, żeby te słowa właśnie miały moc, żeby one przemieniały ludzi, żeby zbliżały do Pana Jezusa. Panie Jezu, proszę Cię o dary Twojego Ducha. Wsyłaj Ducha Świętego, żeby On przemieniał, żeby prowadził, żeby dodawał siły. Polecam Tobie tych wszystkich ludzi, którzy będą słuchać tego słowa, którzy są po tej drugiej stronie, którzy uczestniczą w tych rekolekcjach. Powierzam Tobie wszystkich sprawy, powierzam ich serca. Proszę Cię, Duchu Święty, przychodź, bądź jak ogień, który rozpala, bądź jak woda, która gasi pragnienie. Proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź, napełnij nasze serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Chciałbym też poprosić Maryję, naszą Matkę, o wstawiennictwo. Ona jest oblubienicą Ducha Świętego, modli się za nami, jest naszą mamą, dlatego chciałem ją także poprosić o wstawiennictwo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami, wszyscy święci, nasi patronowie, nasi aniołowie, stróżowie, módlcie się za nami. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Moi drodzy, tak jak wczoraj, takie krótkie przypomnienie, takie remizime sobie zrobimy, tego co było, to co właściwie wczoraj powiedziałem, żeby gdzieś to tam zapamiętać, żeby gdzieś tam pozostało to w naszej głowie. Wczoraj podejmowaliśmy temat modlitwy i właściwie takim głównym przekazem tego wczorajszego dnia było to stwierdzenie, że modlitwa jest przede wszystkim miejscem spotkania z Bogiem, budowaniem relacji z Nim, takiej żywej, prawdziwej relacji z Bogiem. Ja się spotykam z Bogiem, przychodzę do Pana Jezusa na modlitwę, żeby z sercem swoim, żeby opowiedzieć Mu to, co w moim sercu jest. Przychodzę z całą swoją osobą, przychodzę z tym, czym żyję na co dzień, czym się martwię, co powoduje jakiś ból w moim sercu niejednokrotnie. Przychodzę, żeby o tym porozmawiać z Panem Jezusem, jak z przyjacielem, po prostu jak z przyjacielem. Przychodzę także, żeby słuchać Pana Boga. To jest ważne w modlitwie, żebyśmy słuchali Pana Boga. Nie tylko mówili cały czas, nawijali po prostu, tylko także słuchali. Także słuchali Pana Jezusa i czasem, kiedy po prostu wpatrujemy się w krzyż i nic nie mówimy, tylko patrzymy na krzyż. To jest też piękna modlitwa, kiedy sercem jesteśmy przy Panu Jezusie. Tu jest taki obraz Jana, który spoczywał na piersi Jezusa. On nic nie mówił, wsłuchiwał się tylko w Jego serce bijące. To było piękne. Taka modlitwa jest też piękna i zachęcam Was do tego. I modlitwa ona nie ma być wynikiem jakiegoś obowiązku, przymusu. Taka właściwie motywacja do modlitwy, ona zawsze wynika z miłości, z chęci spotkania się. I to jest kluczowe. Ja chcę się spotkać z Bogiem. Nie dlatego, że tak jest przykazanie, nie dlatego, że jest taka reguła zakonna, nie wiem, że po prostu tak muszę robić. Nie. To nam też pomaga, to też nam wskazuje, ale jaka jest moja taka motywacja? Czy ja faktycznie chcę stracić czas dla Pana Jezusa? Stracić czas dla Pana Jezusa. Nie dlatego, że ja muszę, że jak się nie pomodlę, to popełnię grzech. To jest taka niska motywacja tego, żeby się spotkać. Pan Bóg nas powołał do wolności. Chce, żebyśmy byli wolni, żebyśmy do Niego przychodzili z miłości. Nigdy nie wchodzi w butach do naszego życia. On wychodzi z propozycją, bo tak bardzo, bardzo nas kocha. I tyle, moi drodzy, o modlitwie. Można by było jeszcze dużo mówić i przypomnieć, ale to było wczoraj. Jeśli ktoś by chciał odsłuchać, to oczywiście może na naszym kanale powrócić do tego. Moi drodzy, a dzisiaj o poście. Ten ostatni taki właściwie z tych trzech takich uczynków pobożnościowych, praktyk pobożnościowych, dzisiaj o poście. I zanim właśnie jakby zacznę mówić o nim, to chciałbym przeczytać ten fragment Pisma Świętego, który jakoś w szczególny sposób rozważamy teraz. To jest Ewangelia według Świętego Mateusza, szósty rozdział i tutaj wersety, które mówią o poście, to jest werset 16, od 16 do wersetu 18. Tutaj Pan Jezus mówi o poście. Jaką postawę powinniśmy tutaj przyjąć, jeśli pościmy? Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaś sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Tyle wskazań Pana Jezusa na temat postu. Kiedy w ogóle sięgniemy do Pisma Świętego i przeanalizujemy właściwie Biblię pod takim kątem postu, ile jest właśnie o poście, to faktycznie jest wiele takich momentów w Biblii czytamy, kiedy jest mowa o poście. Najczęściej ten post jest podejmowany w momencie, kiedy przed jakimś ważnym wydarzeniem. Tak też było w życiu Pana Jezusa. Pan Jezus, zanim rozpoczyna tą działalność taką publiczną, zaraz po chrzcie w Jordanie, idzie pościć przez 40 dni na pustyni. Pan Jezus pości też przed jakimś takim ważnym momentem w Jego życiu. Zanim rozpoczyna tą działalność publiczną, idzie na pustynię pościć. Kiedyś czytałem w komentarzu, że Izraelici, zanim wyruszyli na wojnę z jakimiś wrogami, to oni przed tym pościli. Pościli. Ktoś by mógł powiedzieć, no jak to? Przecież oni powinni mieć siły do tego, żeby walczyć. Oni pościli jeszcze przed tym. Ale to też pokazywało, że nie to wszystko od nich zależy, tylko ta wygrana, którą toczą ten bój, zależy przede wszystkim od Boga. Jeśli dają taką przestrzeń działania Bogu, jeśli coś oddają, jeśli z czegoś zrezygnują, żeby w to miejsce Pan Bóg mógł działać. To było niesamowicie mądre i też piękne, bo to też pięknie możemy odnieść do naszej duchowości. Jest wiele takich momentów w Piśmie Świętym faktycznie, kiedy jest mowa o poście, faryzeusze poszczą, uczniowie Jana poszczą, nawet przychodzą z petycjami, jak to jest, czemu tu uczniowie Jana poszczą, faryzeusze poszczą, a twój uczniowie nie poszczą. Nie? I Pan Jezus powiedział, że jeśli jest oblubienie z nimi, no to... Ale przyjdzie taki czas, kiedy będą pościć. Pan Jezus wskazuje na wartość tego postu. Jest jeszcze jeden taki fragment w Piśmie Świętym, kiedy apostołowie próbują wypędzić złego ducha z takiego młodzieńca, który razem z ojcem, właściwie ojciec przyprowadza swoje dziecko. Do apostołów Pana Jezusa nie ma, bo Pan Jezus był na górze przemienienia i oni tam się starają, modną się, żeby dyskutują między faryzeuszami. Nic się nie dzieje. Pan Jezus przychodzi. Pan Jezus mówi, ten rodzaj złych duchów można wyrzucić postem i modlitwą. Postem i modlitwą. Jest wiele takich fragmentów w Piśmie Świętym, kiedy jest mowa o poście. Nawet kiedy sięgniemy poza Pismo Święte, to właściwie w tych dużych religiach monoteistycznych ta praktyka postu jest. I Żydzi poszczą, muzułmanie poszczą, chrześcijanie poszczą. Czyli jest jakaś szczególna jakaś taka intuicja, że ten post jest potrzebny. Że on jest czymś takim, co nam pomaga w życiu, szczególnie w życiu duchowym. I czym właściwie jest post? Bo to też jest pytanie. Czym właściwie jest post? Myślę, że to jest ważne pytanie, bo czasami można go po prostu pomylić z jakąś dietą. Po prostu, że tam ktoś podejmuje dietę jakąś, żeby się odchudzić i czy to jest już post? Też dobre pytanie. Post jest przede wszystkim rezygnacją z czegoś, co obiektywnie jest dobre lub obojętne, przynajmniej obojętne, co sprawia mi na przykład przyjemność. To jest rezygnacja z czegoś, co jest dobre obiektywnie, albo przynajmniej obojętnie jest, w zależności w jaki sposób to wykorzystamy, a sprawia mi także pewnego rodzaju przyjemność. To jest post, czyli pewna rezygnacja. To może być jedzenie, może być, nie wiem, serial, może być Facebook, może być YouTube, jeśli ktoś spędza dużo czasu. Może być jakieś spotkanie z kimś, które sprawia mi wiele przyjemności. To jest to. Czasami ktoś mówi, to ja nie będę palić papierosów, to ja pożyczę. Nie? I teraz pytanie, czy to jest post wtedy, jak ktoś jest uzależniony, czy próbuje wyjść, oczywiście pewnego rodzaju jest jakąś taką próbą, ale to jest przede wszystkim rezygnacja z czegoś, co jest obiektywnie dobre, albo przynajmniej obojętne, co sprawia mi przyjemność. To nie jest rezygnacja z grzechu. Ktoś powie, to ja poszczę, to ja nie będę teraz plotkować, nie? Albo nie będę kogoś obgadywać, albo no, można by inne. To nie jest post. To jest walka z grzechem, ale to nie jest post. I to trzeba też bardzo mocno rozróżnić. Takie dwie definicje znalazłem, świętego Tomasza z Akwinu i świętego Ignacego. On właściwie mówi nam, czym ten post jest i do czego służy ten post. Znaczy, co powoduje, jakie skutki duchowe powoduje post w nas. I według świętego Tomasza post ma ująć w karby wewnętrzne poruszenia uczuciowe związane z naszą zmysłowością. To jest pragnienie, miłości, nienawiści, radości, awersja. To jest wszystko to, co jest związane jakoś z naszymi emocjami. Myślę, że tu o to chodziło. Czyli to wszystko, co jakoś tak powoduje w nas takie wielkie poruszenie. Często są takie sytuacje, które nas zaskakują, od razu się w nas jakieś taka się pojawia, czasem taka złość nagła, jakieś gwałtowne zachowanie, bo ktoś nam coś powiedział, zobaczyliśmy coś i nagle po prostu zostaliśmy poruszeni tak mocno wewnętrznie. I czasami nie idzie nad tym zapanować, bo nagle coś człowiek powie komuś, tak? Albo po prostu się zachowa, albo da odczuć komuś, że po prostu jest gorszy od niego. Więc post też temu służy, żeby wziąć to w karby, żeby panować nad pragnieniami, nad zmysłowością. Tak podaje święty Tomasz. To jakby jest jeden skutek. Drugi to jest, celem postu jest ułatwienie kontemplacji rzeczywistości niebiańskich i podniesienie ducha ku górze. To jest taki wymiar, się śmieję, ale jest bardzo ważny. To jest ten wymiar taki duchowy, który pomaga się zwrócić do Pana Boga mocno. Ja czegoś rezygnuję, ale zawsze z takim poczuciem w imię właśnie Boga. To za chwileczkę będę też rozwijać. I drugi taki, trzeci taki wymiar to jest, pomaga w zadośćuczynieniu za grzechy i zmazuje winy. I ten wymiar też jest bardzo ważny. Szczególnie Matka Boża, która się objawiała w różnych miejscach, Matka Boża wzywa bardzo często do modlitwy, do postu. I tu też jest taki wymiar, ten post ma taki wymiar zadośćuczynienia za grzechy. I myślę, że to może dzisiaj się w takich praktykach postu, ja chciałbym, żeby to jakoś wybrzmiało, bo często się gdzieś też zatraca taki wymiar tego, nie wiem, modlitwy albo postu, jakoś zadośćuczynienia za popełnione grzechy. I po pierwsze, my możemy zadośćuczynić za swoje grzechy, które popełniamy, ale także zadośćuczynić za grzechy innych, które popełniają. I to jest piękny też wyraz miłości, kiedy ksiądz podejmuje post, żeby zadośćuczynić za grzechy, nie wiem, parafian, tak? Podaję taki przykład. Albo żona podejmuje post, żeby zadośćuczynić za grzechy swoich dzieci, czy męża, tak? Czy matka. Czy mąż podejmuje post, żeby zadośćuczynić za grzechy swojej rodziny. Ja myślę, że ten wymiar też jest bardzo ważny, żeby kiedy się pości, żeby też mieć to pod uwagę. To są trzy takie rzeczy, święty Tomasz mówi. To jest, żeby zapanować nad tymi emocjami, nad tym zmysłowością, nad uczuciowością. Ten drugi wymiar to jest ułatwić nam zbliżenie, kontemplację Boga. I trzeci taki wymiar to jest zadośćuczynienie za grzechem. To powoduje post. Święty Ignacy oprócz tych trzech podaje jeszcze inne skutki postu. Mnie to przekonuje bardzo mocno. Bardzo mocno mnie to przekonuje. Święty Ignacy pisze tak, czy powiedział. Post jest do szukania i znalezienia jakiejś łaski lub daru, który człowiek chce i pragnie otrzymać od Pana Boga. Ja poszczę, dlatego że chcę otrzymać jakiś dar, jakąś łaskę od Pana Boga i szukanie tego. Mam jakieś pragnienie. Czasem w nas jest takie pragnienie, Panie Boże, spraw, żebym ja był bardziej pobożny, spraw, żebym bardziej kochał, albo spraw, Panie Boże, żebym umiał przebaczyć. Spraw to, Panie Boże. To post jest też po to, żeby szukać i znaleźć jakiejś łaski lub daru, który człowiek chce i pragnie otrzymać od Pana Boga. Ciekawe ujęcie też tego postu, po co ten post właściwie jest. Żeby znaleźć ten dar, który jest jakoś szczególnie potrzebny. I święty Ignacy zaleca też ograniczenie jedzenia w celu przygotowania ciała do modlitwy, i to jest w ogóle niesamowite, do modlitwy, co sprawia, że człowiek nie śpiący, a jego rozum, wola i cała psychika lepiej i owocniej pracują, kiedy pości. No, w ten sposób ciało współdziała z władzami duszy i otwiera się na działanie Boga. Święty Ignacy był bardzo konkretny, to co dziś mówi medycyna, że jeśli my zjemy, to właśnie cała ta energia idzie na trawienie bardzo mocno i człowiek jest wtedy śpiący, tak? Albo po prostu jest taki leniwy, w sensie, że ty rozum pracuje, czy głowa pracuje na zwolnionych obrotach. A święty Ignacy, po prostu, który żył w XVI-XVII wiek to był, żył, on to już wiedział, jakby z praktyki, że kiedy ja poszczę, kiedy to łatwiej mi się wtedy modlić. I to też jest takie fajne wskazanie, że no nie wiem, jeśli my się modlimy na przykład zaraz po zjedzeniu, czy zjedliśmy jakąś owinną kolację, a potem dzień na długą modlitwę, to człowiekowi chce się spać na tej modlitwie. I coś w tym jest, naprawdę coś w tym jest. Że lepiej po prostu pomodlić się przed jakimś takim super jedzeniem. No bo to coś w tym jest. I trochę tak Ignacy też popatrzył bardzo mocno na post z perspektywy takiej ludzkiej. I to jest w ogóle niesamowite. Żeby po prostu rozum nie spał, wola i psychika nasza lepiej i owocniej pracowała. Po to też jest post. Piękne w ogóle stwierdzenie. Często też ludzie się pytają, czy podejmują różnego rodzaju takie wyzwania, bo to jest moda dzisiaj, nie? Żeby podjąć jakieś wyzwanie takie, to ja ćwiczę swoje ciało, swoją wolę ćwiczę, dzisiaj jest to bardzo modne. Ale czym to się różni, myślę też, to jest ważne pytanie o diety, bo ktoś mówi, dobra, ja będę pościć, ale głównym właściwie takim motywem postu jest to, żebym jak schudnął, tak? Żeby stracić kilka kilogramów. To czasami się zdarza. Także ludzie przychodzą, czy podejmują jakiś post, ale głównym jakąś takim motywem jest to, żeby człowiek schudł. Czym różni się dieta od postu? Jest zasadnicza różnica. Po pierwsze, post ofiarujemy go Bogu i wszystko to, do czego jesteśmy przywiązani, czyli rezygnując z tego, ofiarujemy to Panu Bogu. Przy diecie rezygnujemy z czegoś, do czego byliśmy przywiązani, na przykład do jakiegoś dobrego jedzenia, czegoś, co nam smakowało, może nie było zdrowe, a tutaj w tej sytuacji zawsze odnosimy do Pana Boga. Ja rezygnuję z czegoś, co jest dobre, co sprawia mi przyjemność, ale w odniesieniu do Ciebie, Panie Boże, bo Ciebie kocham. Bo Ciebie kocham. Z tej motywacji. I drugi jakby taki wskaźnik, który odróżnia od diety, to jest to, że człowiek, że ten post jest także dla człowieka, dla drugiego człowieka, dla bliźniego. Bo to, co uda mi się zaoszczędzić w poście, na przykład nie kupuję mięsa albo nie jem, nie wiem, tej czekoladki, która mi smakuje. I to, co się uda mi zaoszczędzić, ja chcę przeznaczyć nie dla siebie, to też jest bardzo ciekawe, ale chcę przeznaczyć pomagając drugiemu człowiekowi. Mogę kogoś wesprzeć, albo nie wiem, rezygnuję z jakiegoś ulubionego serialu, który nie wiem, codziennie oglądam. Ten czas chcę ofiarować nie dla siebie, tylko albo chcę go ofiarować dla Pana Boga, albo chcę go ofiarować dla drugiego człowieka. I to jest też kluczowe w poście, że to, co się udało mi zaoszczędzić, czyli to, co ja zyskałem podczas tego, że zrezygnowałem z czegoś, to może być czas. Dzisiaj zyskałem czas, tak? No bo nie oglądam telewizji, zyskałem czas. Jest teraz pytanie, co ja z tym czasem zrobię. I w poście, w praktyce postu jest to wyzwanie, żeby ten czas poświęcić drugiemu człowiekowi na czynieniu właśnie dobra, jałmużnej. Kiedyś słyszałem taką konferencję biskupa Rysia. Mówił, że najgorsze jest w tym momencie właśnie, kiedy ja zaoszczędzę sobie czas w czasie postu na tym, że ja nie wiem, co ja mam z sobą zrobić. Mówi, to nie jest post. Kiedy ja po prostu nie wiem, co ja wtedy mam z sobą zrobić. Nie? I czasami przychodzą głupoty do głowy po prostu. jakieś pokusy jeszcze. Nie, nie, ja chcę to poświęcić na coś dobrego. I to jest kluczowe także w poście. Czyli dla Pana Boga, a raz to, co ja zyskuję, dlatego że ja poszczę, chcę po prostu przeznaczyć dla drugiego człowieka. Moi drodzy, post ma nie tylko wymiar taki, że to wpływa na mnie, że ja się przybliżam do Pana Boga przez post, ale wymiar to także ma wymiar społeczny. To, że ja poszczę i podejmuję ten trud, wpływa także na innych ludzi. Ktoś może zapytać, no ale jak to wpływa na innych ludzi? Benedykt XVI kiedyś wypowiedział takie słowa, ja nie zacytuję. Nasze życie i życie innych są współzależne. Zarówno w dobru, jak i w złu. Tak grzech, jak i uczynki miłości mają również wymiar społeczny. W Kościele mistycznym, ciele Chrystusa, występuje taka wzajemność. Wspólnota nieustannie pokutuje i błaga o przebaczenie grzechów swoich synów, ale także nieustannie weseli się i cieszy świadectwem cnót i miłości, które w niej się pojawiają. My jesteśmy naczyniami połączonymi. I to tak samo jak grzech, nawet jeśli on jest najbardziej, nie wiem, popełniony w największym ukryciu, on tak wpływa na innych ludzi. Dlatego, że ja mam kontakt z innymi ludźmi. Człowiek jest osobą społeczną, czyli ma kontakt z innymi ludźmi. A to wpływa na moją kondycję, to wpływa na moją duchowość, to wpływa na moje zachowanie, to wpływa na moją osobę. Jeśli wpływa na moją osobę, to także wpływa na te osoby, z którymi ja się kontaktuję. I każdy grzech ma wymiar społeczny. Każdy. Nawet i najbardziej taki ukryty, jeśli ktoś taki grzech popełni. Wydaje się, że nikt tego nie widzi. Ale także z dobrem tak samo jest. Jeśli ja czynię dobro, to także mnie zmienia, to wpływa na mnie i to także ma wymiar społeczny. Czasem w internecie pojawiły się też takie filmiki dotyczące, że dobro powraca. Jeśli my się dzielimy dobrem, to wpływamy i to dobro też powróci do nas. I to dobro po prostu powraca. To, co pisze Benedykt XVI, też zauważył Ernest Hemingway w takiej powieści Komu bije dzwon. On właściwie tą powieść kończy takim stwierdzeniem: nie pytaj, komu bije dzwon. On zawsze bije tobie. Człowiek nie jest samotną wyspą. To są piękne słowa. Człowiek nie jest samotną wyspą. Że ja poszczę dzisiaj, czyli podejmuję ten trud, to jest po to też, żebym ja mógł czynić dobro i żebym ja pozytywnie wpływał na drugie osoby. I to jest zadanie. To się ciągle pojawia, nie wiem, czy to zauważyliście, ten wymiar odniesienia do Pana Boga i ten wymiar odniesienia się do drugiego człowieka. I wymiar odniesienia się do drugiego człowieka. Mój wymiar do Pana Boga oraz także ja i drugi człowiek. I to jest to, co ja zaproponowałem też na początku tej rekolekcji, żeby właśnie to popatrzeć na ten kontekst taki relacyjny, czyli jak to buduje relacje do Pana Boga i jak to buduje relacje do drugiego człowieka. I to jest piękne, bo to ja z czegoś rezygnuję dla Pana Boga, podejmuję ten post, czyli jakiś wysiłek, który muszę podjąć, bo to jest wysiłek, który podejmuję, ale zawsze muszę zapytać siebie, jak to wpływa na moją relację z Panem Bogiem. Tak samo jeśli pościmy w piątek, zawsze się pytaj siebie, kiedy człowiek przychodzi do konfesjonału i pyta, no ale ja nie pościłem, nie wiem, w piątek. Jak to wpłynęło na twoją relację do drugiego człowieka? Jak to wpłynęło na twoją relację do Pana Boga? Zapytaj się o to. Nie zapytaj się tylko po to, żeby złamać jakiś przepis. Że tak po prostu jest przykazanie, ty złamałeś przepis. A zapytaj się głębiej, jak to wpłynęło na ciebie, na twoją relację. Dlaczego nie pościłeś? Dlaczego to nie jest post, jeśli nazwany tylko wstrzemięźliwość pokarmów mięsnych, ale dlaczego? Zapytaj się głębiej o relacje. Post jest po to, żeby jeszcze zwiększyć moją relację do Pana Boga. Nie po to, żeby schudnąć, nie po to, żeby się lepiej poczuć. To można powiedzieć, że to są takie efekty po prostu boczne, które się pojawiają, nie? Ale jest po to, w jaki sposób ja buduję relacje. I z drugiej strony, w jaki sposób to buduje relacje do drugiego człowieka. I czasem ten tekst Ewangelii, który też przeczytałem o poście, on jest, Pan Jezus to w świetny sposób ujął. Także ten aspekt taki relacyjny, kiedy On mówi, nie, jeśli pościcie, nie miejcie min posępnych, tylko namaźcie sobie głowę. Nikt nie wie, że pościcie. Pan Bóg w tej relacji, którą macie, on wie, że pościcie, tej osobistej relacji. A po drugie, jeśli ja mam pościć, jeśli ktoś podejmuje i mówi, proszę księdza, ja będę pościć teraz. Nie przez, nie wiem, przez, będę powiedzieć, a ja często się pytam, no a jak to wpływa na twoją relację, nie wiem, na przykład przychodzi kobieta, jak to wpływa na twoją relację do męża? Nie jestem cały dzień, nie wiem, w zimku morze, poposzczę, po prostu się źle czuję i w ogóle jest jakieś spięcie. Czy taki post ma sens wtedy? Czy takie poszczenie ma sens? Jeśli ja podejmuję taką praktykę, a to rozwala moje życie, nie wiem, moje relacje do męża, do żony, do przyjaciół, czy to ma wtedy sens? Takie poszczenie? No właśnie, to jest pytanie. Zawsze się pytaj o relacje do drugiego człowieka. Moi drodzy, jeszcze jedna taka właściwa myśl, która gdzieś w tym kontekście postu też jakoś chodzi mi po głowie. My często kojarzymy post, to się najczęściej kojarzy, bo to jest najbardziej właściwie popularne, związane z jedzeniem. Nie? Matka Boża też, która się objawia, też prosi, żebyśmy pościli w środy i piątki o chlebie i wodzie. O chlebie i wodzie. Ale post możemy także odnieść dzisiaj do tego wszystkiego, co nas otacza, co nas sprawia przyjemność. Dla niektórych, nie wiem, odmówienie sobie, nie wiem, mięsa, tak, nie jest żadnym postem. Albo odmówienie sobie czegoś, czego nie lubi, nie jest żadnym postem. Odmów sobie to, co sprawia ci przyjemność. Odmów sobie tego, co sprawia, że czujesz się fajnie. Odmów sobie tego, co sprawi, że będziesz musiał trochę powalczyć o to, żeby nie skosztować czegoś, czy po prostu nie zobaczyć czegoś. Odmów sobie właśnie tego. To jest jakieś takie szczególne wezwanie. Jakiś czas temu też usłyszałem konferencję biskupa Rysia. Ostatnio też go słucham i te słowa jakoś też bardzo głęboko padają w moje serce. On mówił o jakby w kontekście też postu, wielkiego postu. I mówił też o poście i o modlitwie, i analizując ten fragment, kiedy właśnie Pan Jezus uzdrawia tego chłopaka, którego targa duch nieczysta, którego apostołowie nie potrafili uzdrowić, nie potrafili wypędzić tego złego ducha. On zwraca uwagę na to, że post i modlitwa to jest pewna postawa w życiu. To jest pewna właśnie, to jest właśnie ta relacja do Pana Boga. I on mówił, właśnie jakby zwrócił uwagę na to, że apostołowie, co z tego, że apostołowie wiedzieli o tym? Znaczy, co z tego, że ja to dziś mówię i my o tym wiemy, tak? Że to ma takie skutki. Co z tego, że my wiemy, bo nie wiem, chodzimy do kościoła, czy byliśmy na katechezie, co z tego, że wiemy, że modlitwa, że post, to są takie rzeczy, które nam pomagają się zmienić. Nawet Sokrates kiedyś zauważył, że od samej wiedzy człowiek się po prostu nie zmienia. My możemy posiadać wiedzę, a mimo tego się nie zmieniamy. To jest jakiś taki dobry początek do zmiany oczywiście, jeśli mamy wiedzę, bo brak wiedzy często powoduje, że w ogóle nie wiemy, że się mamy zmienić. Ale sama wiedza nie powoduje tego, że człowiek się zmienia. Chodzi o coś głębiej. Nie sama wiedza o tym, że post jest pozytywny, czy w jakiś sposób pościć, może mnie zmienić. I to jest jakieś takie... Wydaje mi się szczególne wezwanie do nas wszystkich, do tych, których się zwracam, także do siebie, żeby to wprowadzać w życie, żeby podjąć jakąś konkretną decyzję, żeby modlitwa, jałmużna, żeby post był stylem życia, nie tylko na Wielki Post, tego, co nam proponuje Kościół właśnie na ten czas szczególnie, ale on był stylem mojego życia. Oczywiście, kiedy jest okres wielkanocny, to jest taki czas, w którym jakoś może nie byłoby skazany podjąć post. Tak? To są indywidualne gdzieś tam przypadki. Nawet to było w tradycji Kościoła, że Kościół nie polecał pościć w okresie Wielkanocy i w niedzielę. To były takie po prostu momenty w roku liturgicznym, że w niedzielę się nie pościło. I w okresie wielkanocnym się nie pościło, bo to nie jest taki czas teraz. Dlatego to też musimy wziąć pod uwagę. Ale możemy się modlić, możemy dawać jałmużnę, możemy to wprowadzać w swoje życie. Chodzi o to, żeby uczynić z tego styl życia. Wiedza nie powoduje tego, że człowiek się zmienia. To jest dobry początek, ale tu trzeba zaangażować swoją wolę i swoją decyzję do tego, żeby siebie zmienić i żeby konkretnie to prowadzić i być bliżej Pana Jezusa. No więc co? Puścimy. Znaczy, możemy się zastanowić, w jaki sposób. Co zrobić takiego, żeby faktycznie czasem sobie czegoś odmówić? Ja mam taką praktykę w swoim życiu duchowym, że ja nie mam tak, że mam zaplanowany jakiś cały dzień, że będę pościć. Nie? No oprócz tego, co jest w kościele, takie dni, które mamy, to jest oczywiście wielka siada popielcowa, przepraszam, siada popielcowa, Wielki Piątek, to są dni postne, a wstrzemięźliwość, tu przypominam, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych jest w każdy piątek. Chyba, że przy Pani uroczystość jest jakaś, albo biskup da dyspensę. To nas obowiązuje, ale jeśli mówimy o poście, to mówimy, który jest ilościowy i jakościowy, to mówimy o środzie popiecowej i Wielkim Piątku. I to są te dwa dni w ciągu roku. Dwa dni tylko, którym odmawiamy sobie jedzenia mięsa oraz jeden posiłek tylko do syta, to jest post. Czasem ludzie myślą też, że Wielki Post my przez całe te 40 dni pościmy, w sensie, że nie mamy w ogóle mięsa przez te 40 dni albo po prostu się martwiamy tylko o chlebie i wodzie. Nie, to tak nie jest. Ale oczywiście można podjąć praktykę postu. Ja chciałbym tak podpowiedzieć, że jeśli chcesz pościć, znaczy wybrać sobie taki konkretny dzień i formę postu, w jaki sposób pościć, szczególnie myślę, że to jest dotyczy jedzenia i ograniczenia jedzenia, skonsultuj to ze swoim spowiednikiem, z Ojcem Duchownym, jeśli takiego masz, albo idź do spowiedzi i powiedz też kierownikowi, czy księdzu powiedz w konfesjonale, że chcesz podjąć taką praktykę postną, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Jeśli już pościłeś czy pościsz, to pamiętaj o tym, żeby to było zawsze odniesienie do Pana Boga i do drugiego człowieka. I żeby to, co udało Ci się zaoszczędzić, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, czy podzielić się tym, co się udało jakoś zaoszczędzić. Ale powracając do tego, w jaki sposób ja często robię. Ja myślę, że to też jest pewnego rodzaju post. Czasem są takie, ktoś cię częstuje czymś, albo widzisz, no nie wiem, widzisz tą czekoladę, nie, na tej półce. To jest, podaję taki banalny przykład, ale ja lubię czekoladę z pomarańczą. To jest moja ulubiona, gorzka czekolada z pomarańczą. I widzę, i czasem mam taką ochotę, żeby coś zjeść, albo sobie wziąć, nie, tą czekoladę. No to mówię, Panie Jezu, nie wezmę sobie tego, ofiaruję to za kogoś. Teraz w tym momencie nie wezmę tego. Spróbuję to pokonać w sobie, ale to ofiaruję, Panie Jezu, w jakiejś tam konkretnej intencji. Ktoś potrzebuje modlitwy, ktoś potrzebuje postu. I tak może też być w każdym momencie. Nie wiem, rozpoczyna się mój ulubiony serial, albo nie wiem, biorę komórkę do ręki i ciągnie mnie do tego, żeby zajrzeć na Facebooka, nie? Albo poczytać informacje, które się znajdują na tym Facebooku. Mogę to zrobić i powiedzieć nie, teraz w tym momencie nie. I ofiaruj to. To jest ważne. Ofiaruj to konkretnie w jakiejś intencji. Jest wiele intencji, w którymi się możemy modlić i pościć. I to też jest post. Bo to jest rezygnacja z czegoś, co mi sprawia przyjemność. I co jest obiektywnie jest albo po prostu obojętne, albo po prostu dobre. No bo czekolada z pomarańczą jest dobra, nie ogólnie. A jeszcze można coś więcej zrobić, bo ja mogę tą czekoladę wziąć i się podzielić nią. Nie z tym kawałkiem, który zamierzałem zjeść. To już jest ten drugi wymiar postu. To też by było fajne, nie? Żeby tak robić. I zachęcam Was do tego, żeby takie małe, drobne uczynki, takie miłości, takie uczynki związane z postem, żeby każdego dnia jakoś tam podejmować. Idziemy często takimi małymi kroczkami do nieba i myślę, że to też jest ważne, żeby chwytać takie momenty, takie okazje do tego, żeby wykorzystać do tego, żeby pościć. Jest jeszcze taki jeden wymiar, można wypowiedzieć, który wpływa, czy jest, na który wpływa post. O, w ten sposób. Post jest świetnym narzędziem, takim świetnym ćwiczeniem do kształtowania naszej woli, która jest potrzebna do, na przykład do walki z uzależnieniami. na przykład podaje, do przeciwstawiania się pokusom, do walki z grzechem. I najlepszym sposobem do ćwiczenia woli, czyli także do walki z grzechem, jest post. Dlatego, że on ćwiczy wolę człowieka. Bo jak ja widzę tą dobrą czekoladę, nie to muszę tam powalczyć, bo ja chcę. Tak, ja chcę, czyli ja, Łukasz, czy ksiądz Łukasz, chcę wziąć tą czekoladę. Nie, to jest moja wola. Ale jest to wewnętrzne ja, ta moja relacja, czy po prostu to, co jest w głowie, że ja wiem, że post ma taki wymiar, także, że ja chcę to odnieść, czy ofiarować za kogoś, ja mogę zadecydować i powiedzieć, ćwiczę jednak swoją wolę, nie? I sprzeciwiam się temu, co tu się gdzieś tam w głowie pojawi, tej woli, takiej chęci do tego, żeby coś zrobić. I to jest świetna lekcja do walki z pokusą, czy z grzechami. Post nas uczy świetnie, do tego i przygotowuje. Dobrym narzędziem jest do ćwiczenia woli. Często się mówi, musisz mieć silną wolę, nie? Żeby wyjść, nie wiem, z uzależnienia, ale musisz mieć silną wolę, żeby się przeciwstawić jakiemuś złu, które jest. Musisz mieć silną wolę. I post jest takim świetnym narzędziem do kształtowania woli. Jednym z najlepszych narzędzi do kształtowania woli człowieka, bo nas uczy rezygnować z czegoś, co sprawia nam przyjemność. Ogólnie, no, chcemy robić to, co sprawia nam przyjemność. To też jest dobre, w sensie, że też potrzebujemy tego. Ale nie wszystko jest pożyteczne i nie wszystko jest dobre dla nas. Dlatego musimy ćwiczyć tą wolę, żeby właśnie jakoś tam no, zwyciężyć. Moi drodzy, tyle o poście. Można by było jeszcze dużo mówić o tym, co jest. Ja obiecałem, że będę krócej mówić. Ale jeszcze takie małe, krótkie podsumowanie tych trzech dni wydaje mi się też bardzo ważne. Dosłownie też króciutko. Po pierwsze, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście i jeszcze raz dziękuję Wam za to, że poświęciliście swój ważny dla Was w ogóle no, czas. Nie wiem, czy ktoś to nie potraktował jako post, po prostu, że musi mnie słuchać. Ja po prostu daję ten czas, żeby jakoś posłuchać tych rekolekcji. No ale też, żeby było jakoś dobrze, jeśli to by przyniosło jakiś taki pozytywny jakiś efekt, to by było bardzo dobrze. Trzy propozycje, które nam daje Kościół, które niech się staną po prostu w naszym życiu pewnym sposobem życia, czy kształtowania swojej duchowości. Modlitwa, która jest spotkaniem, relacją z Bogiem. Przede wszystkim spotkaniem z Bogiem kochającym. Nie przykrym obowiązkiem. Nie to, że ja się po prostu muszę modlić. Jałmużna to jest poświęcony czas, który daje Bóg, daje drugiemu człowiekowi. Nie tylko pieniądze, ale może być czas, może być zainteresowanie, może być wsłuchiwanie się w drugiego człowieka. I tu jeszcze raz apeluję, wsłuchujmy się więcej człowieka niż mówmy. Wsłuchujmy się. Dajmy się człowiekowi po prostu wygadać, czy usłyszeć to, co on mówi. Jeśli nie słuchamy, to w jaki sposób mamy odczytać to, co on mówi? Często człowiek nam przekazuje wiele różnych informacji, a nie jesteśmy nawet w stanie tego usłyszeć. Dlatego, że my często mówimy, tak? Czy nie skupiamy się na tym, co mówimy? Wsłuchujmy się w drugiego człowieka w rozmowach. Nie oceniajmy bezpodstawnie. To jest ważne zadanie i przez to pokazujmy, że ten człowiek jest dla nas ważny. Dlatego, że słuchamy i dajemy jakieś zainteresowanie drugiemu człowiekowi. To jest szczególnie, wydaje mi się, teraz ważne w tym czasie. No i post, który zawsze nosimy do Pana Boga i nosimy do drugiego człowieka, który pomaga nam w wielu w takich naprawdę duchowych jakichś krokach, dlatego że post jest relacją też, odnosimy go do relacji do Pana Boga, możemy się więcej pomodlić, na przykład kiedy mamy więcej czasu, bo zrezygnowaliśmy z ulubionego serialu czy z Facebooka, możemy się więcej pomodlić wtedy. Albo ten czas poświęci na działanie jakiegoś dobra dla drugiego człowieka. Świetna propozycja. I to może być propozycja także na cały rok.